Cześć, nazywam się Grzegorz Frontczak, a to jest podcast Rozmowy na Zapleczu, w którym wraz z właścicielami sklepów internetowych i e-commerce menedżerami zgłębiam tajniki prowadzenia biznesu w sieci. Szczerze, bez pudrowania rzeczywistości i po ludzku. Bo to ludzie sprzedają, ludzie kupują i ludzie pracują, żeby to wszystko sprawnie działało. Zapraszam. Cześć, dziś gościem jest ponownie Łukasz Grajewski, dyrektor e-commerce z firmy Szopek Dutkiewicz. Pewnie nazwa ci nic nie mówi, bo nazwa z lat 90. Ale to firma, która ma 8 różnych e-commerce'ów, która specjalizuje się w butach sportowych, a obecnie ma 300 milionów obrotu na rok. Robi wrażenie? Ostatnio z Łukaszem rozmawialiśmy o ich historii, o tym, jak to się wszystko zmieniło w ciągu ostatnich 10 lat, o ich podejściu do e-commerce'u i tak dalej. I zapraszam do tego odcinka. A dzisiaj porozmawiamy o ich podejściu do technologii i współpracy z działem IT. Odpowie Łukasz nam na to, dlaczego ma własny 6-osobowy zespół. Ile ich to kosztuje? Jakie są plusy i minusy takiego rozwiązania? Ile ich kosztowało przypisanie sklepu na nowo? Ile to trwało? I dlaczego w ogóle na to się zdecydowali? Bardzo ciekawy odcinek dla tych, którzy się zastanawiają i mają dylematy. Mieć własny zespół IT, outsourcować, z czym to się wiąże i tak dalej, i tak dalej. Ale zanim zacznę, to bardzo gorąco zachęcam Cię do zapisania się na newsletter na naszej stronie rozmowynazapleczu.pl. Dzięki temu żaden nowy odcinek podcastu Ci nie umknie, a dodatkowo dostaniesz najważniejsze newsy z prasy o e-commerce ze świata i nie tylko. Zapraszam na stronę rozmowynazapleczu.pl. A teraz już zapraszam do posłuchania. Cześć Łukasz.
Cześć, miło Cię znowu słyszeć.
Drugi raz właśnie, dzisiaj z Łukaszem drugi raz rozmawiamy, bo ostatnio rozmawialiśmy na temat tych różnych z e-commerce'em odnośnie ich branży, o tych wszystkich 8 sklepach, o 8 latach doświadczenia Łukasza. I zeszło nam też już tak trochę offline'owo na temat tego, jak oni rozwijają technicznie te sklepy. Bo to trochę moja bajka, ale z drugiej strony Łukasz i jego firma mają ciekawe podejście i ciekawe doświadczenia i dlatego dzisiaj chcieliśmy chwilę o tym też pogadać.
Tak jest, w rzeczy samej.
Więc może zróbmy w takim razie, Łukasz, takie podsumowanie. Jak to było i jak to teraz jest?
Wiesz co, no, mamy trochę wyzwań, no bo 8 sklepów się nie pisze samych, więc potrzebujemy gdzieś do tego całkiem sporo zasobów. Tak patrząc z perspektywy historycznej, jak to wyglądało, gdy przyszedłem do firmy w 2013 roku, wówczas sklepy raczkowały, była platforma dostarczana przez zewnętrzny software house, to nie była żadna z tych platform, które gdzieś tam znamy teraz na rynku, czy Presta, czy Magento, czy jakiekolwiek pudełkowe rozwiązania, nic z tych rzeczy. Więc był to jakiś tam, powiedzmy, system dedykowany, dostarczony przez zewnętrzny software house i tyle. I rzeczywiście gdzieś tam, powiedzmy, ten software house miał za zadanie gdzieś to rozwijać. Nie bardzo mieliśmy to wówczas uporządkowane. Ja dosyć szybko przejąłem te zadania związane ze współpracą z tym software house'em. Okazało się, że rzeczywiście pracowaliśmy wówczas na systemie Redmine, czyli takim, powiedzmy, ticketowym systemie, myślę, że tam w branży dosyć znanym. Okazuje się, że gdzieś tam parę tysięcy tasków rozpoczętych przed laty, nigdy nieskończonych, tak naprawdę nie było żadnego procesu nadzoru nad tymi zadaniami, które gdzieś tam sobie przepływały, więc generalnie wolna amerykanka. Były wyzwania i to dosyć spore, no bo mieliśmy gdzieś tam osobno ERP-a, osobno tą platformę e-commerce'ową. No i zaczęły się wyzwania, z którymi się wiele e-commerce'ów mierzyło, czyli na przykład jak tu zsynchronizować stany magazynowe tak, żeby nie sprzedawał się towar w dwóch kanałach dystrybucji równolegle, szczególnie istotne przy towarze, którego za dużo nie mieliśmy. To już mówiłem o tym gdzieś tam w poprzednim odcinku. I pierwsze gdzieś tam sposoby wymiany informacji odbywały się przez zapomniany już chyba, ja nie pamiętam, jaki używałem, protokół FTP w plikach, czyli Architektura była taka, że każdy sklep miał swoją bazę lokalną i z tej bazy po prostu szedł plik tekstowy tam co godzinę na tego FTP-a. Platforma zbierała te pliki z tego FTP-a i się wymieniała informacjami. Gdy coś nie zagrało na którymś z 50 lokali, no to stanów z tego lokalu nie było. Powodowało to anulację zamówień, wzmożony ruch na biurze obsługi klienta i tak dalej, więc katastrofa. Druga rzecz, że serwery, infrastrukturę serwerową mieliśmy gdzieś tam swoją, hostowaną w jednym tam z takich centrów hostingowych. No bo tak nam zewnętrzny software house doradził, że to będzie takie super i fajnie, że będzie mieć swoje, że bezpieczeństwo danych i tak dalej. My nie mieliśmy, szczerze mówiąc, w tamtym czasie wiele pojęcia na ten temat, jak tym samemu zarządzić. Okazało się, że przy jakimś tam tempie wzrostu z początku pewnie tam 1000% rocznie, albo i lepiej jak 1000% rocznie, te serwery tak naprawdę w moment trzeba było skalować w pionie, czyli tak naprawdę dokupywać pamięci, dokupywać procesorów, dokładać kolejne maszyny. To się zrobiła naprawdę gruba, gruba z tego sprawa. To też nie do końca było fajne. No i chyba jedna taka rzecz, która teraz uważam, że działa całkiem przyzwoicie, a wówczas nie było jej w ogóle, nawet nie mieliśmy świadomości, że coś takiego istnieje, czyli nie było w ogóle zdefiniowanego procesu wytwarzania oprogramowania jakkolwiek, więc w ogóle tym się nie dało zarządzić. No po prostu to był jakiś worek zadań chaotycznych, które trzeba było zlecać. Myślę, że z premedytacją o tym mówię, bo wierzę i wiem, że wiele firm dalej w ten sposób funkcjonuje, że to jest powiedzmy taki worek zadań, się zleca coś tam do jakiegoś tam software house'u zewnętrznego i zróbcie. Nie wiadomo tak naprawdę, jakie są priorytety, co jest ważniejsze i tak dalej. Co ty myślisz?
Znaczy, bardziej tutaj mówisz o tym, że po prostu co nam wpadnie do głowy, to wrzucamy do zrobienia, nie zastanawiając się głębiej, czy to w ogóle nam jest potrzebne.
No, na przykład. Myślę, że częstym problemem jest to, że po pierwsze, wiele osób jest uprawnionych do tego, żeby wrzucać takie zadania. To jest jakiś kłopot, więc warto gdzieś przed zespołem IT, czy to zewnętrznym, czy wewnętrznym, postawić filtr w postaci chociażby product ownera, albo nie wiem, analityka biznesowego, albo powiedzmy koordynatora
Tak.
chociaż tych zadań, żeby tak naprawdę deweloperzy skupili się na tym, na czym się znają, a nie na rozmowie z biznesem. Bo to często się kończy źle. Więc to tak sobie wyglądało. No ale mieliśmy mówić trochę o retrospekcji, jak jest teraz, więc gdzieś na razie wrócimy do
Wiesz
tego.
co, bo tak, wiesz, ten proces, bo wasze sklepy, no to są teraz, no pewnie giganty w porównaniu do tych, których my obsługujemy. I no sklepy, jak obsługujemy, które mają tam 200-300 tysięcy obrotu na miesiąc, do paru milionów na miesiąc, to tego takiego problemu nie ma, bo zazwyczaj my kontaktujemy się z właścicielem, który zazwyczaj wie, o co chodzi, albo e-commerce menadżerem, który tam ogarnia te rzeczy i on jest takim filtrem. I zazwyczaj on właśnie filtruje to. I to jest jedna rzecz. Z drugiej strony tam też są ograniczenia budżetowe i wiadomo, i raczej tak. Nawet nie chodzi o ograniczenia zasobowe po naszej stronie, ale właśnie oni czują każdą złotówkę, więc sami to gdzieś pilnują. A z trzeciej strony od nas jest opiekun klienta, który często się kłóci z klientem. Po co wam to w ogóle? Bo często właśnie, tak jak ty mówisz, wszyscy wrzucają różne pomysły, jest
Tak.
pyta i później jest pytanie, ale po co to, tak? I u nas dość często się okazuje, że jak nam odpowiedzą, po co wam, jaka jest potrzeba, to mówimy, hej, ale zamiast to robić 3 dni, jeśli zmodyfikujecie chociaż trochę te założenia biznesowe, które i tak będą spełniać cele, to zrobimy to w pół dnia.
Tak.
Albo w ogóle się okazuje, że wybijamy z głowy pewne rzeczy, mówiąc brutalnie, bo rzeczy, które robimy, powinny sprzedawać albo optymalizować, a często to jest takie, widzimisię, no mówię nie często, ale no zdarza się, że to pomysły są, a bo to inni mają, tak? Tak jak ty powiedziałaś w poprzednim podcaście, że robicie wideo czat, teraz wszyscy się wrzucają na to, ale to nie działa, tak jak powiedziałeś, tak jakby rynek jeszcze nie dojrzał, zrobimy taki test, no jesteście dużym sklepem, więc tak jakby możecie zasoby tam wysupłać na to, cię przetestować i będziecie w tak jakby liderem branży, z drugiej strony mniejsze sklepy, no to warto zainwestować w coś, co przyniesie realnie zwrot, bo jakbyście mali, to pewnie inwestowaliście wszystkie te
Tak,
gadżety, które
wiesz,
są.
myślę, że takie podejście nie róbmy rzeczy, które jeszcze na rynku nie działają, jest generalnie podejściem słusznym, że lepiej kopiować to, co już działa. Naprawdę,
Tak.
nie musimy wymyślać koła od nowa, żeby gdzieś tam się odnaleźć w tym biznesie, ale przy pewnej skali, przy pewnym zestawie wartości, gdzieś tam takie testowanie hipotez, czyli czy dana hipoteza trafi w, powiedzmy, nasze wyobrażenia o potrzebach klienta też jest jakimś elementem budowania przewagi konkurencyjnej, więc myślę, że miks tego jest jak najbardziej wskazany w jakichś określonych proporcjach, nie? Czyli my gdzieś tam staramy się coś testować, ale nie jest to core naszej działalności, może tak.
No właśnie.
Ale wiesz, wracając do tego, okej, okay, bardzo się to chwała Wam, że odwodzicie klientów od nieuzasadnionych biznesowo pomysłów. My też gdzieś tam od jakiegoś czasu operuje u nas w firmie w ogóle takie pojęcie jak uzasadnienie biznesowe. Nie zawsze takowe było, czyli nie, że dany Iksiński wymyśli sobie funkcję, to musi jeszcze uzasadnić, po co to jest i gdzie będzie zwrot z tego tak naprawdę i kiedy będzie ten zwrot. Więc to jest ważne. No ale na przykład, oczywiście brandów nie będziemy wymieniać, ale dużej apteki. W poprzednim odcinku też rozmawialiśmy o aptekach, ale mam wrażenie, że to o innej aptece mówimy, ale to już mniejsza, która ma platformę, w której jest kilkaset funkcji i zostało zmierzone, że niecałe 10% tych funkcji jest wykorzystywanych. Cała reszta leży odłogiem i po prostu została kiedyś tam napisana, bo komuś się wydawało, że ona będzie istotna, nie?
10%?
Tak.
Okej.
Więc wiesz, można by tutaj zapytać, jak wyglądała czasochłonność tworzenia pewnych funkcji. Powiedzmy, liczymy na sztuki, nie?
Tak.
Czyli powiedzmy, mamy tam 700 funkcji, 70 jest wykorzystywanych, 630 leży odłogiem. Tam były jakieś zdefiniowane granice, czyli tak naprawdę nie pamiętam teraz, ale powiedzmy, że jeżeli funkcja nie została ani razu użyta przez 3 miesiące, uznawano ją za martwą. No i tak, więc myślę, że jest to wyzwanie, żeby gdzieś tym bardzo sprytnie zarządzać, no bo w innej sytuacji to jest nic innego jak marnowanie zasobu.
No i kosztów, które drążą,
Tak.
i komplikowania całego sklepu i systemu, co powoduje później droższy rozwój tego systemu, tak, i komplikacje.
Tak, a w pewnym momencie właściwie niemożliwość rozwoju, nie?
Tak.
No, więc myśmy od takiego etapu wyszli, jest obecnie dalej mamy gdzieś tam tą platformę własną, czyli dedykowaną,
Ale już nową,
przepis
dedykowaną, że tak się zapytam, tak? I co
nową.
sami pisaliście?
Zrefaktoryzowaliśmy całość, tak? No bo w międzyczasie tam od tego momentu, gdy mieliśmy zewnętrzny software house, no to gdzieś udało się zbudować zespół in-house, który jest odpowiedzialny tak naprawdę za utrzymanie całej platformy, całej infrastruktury tak naprawdę związanej z IT w firmie.
Jak to jest mieć zespół in-house w porównaniu do zewnętrznej firmy?
Co moim zdaniem dużo fajniej mieć ten komfort, że się ma zespół in-house, bo wiesz, no tutaj oczywiście jak wszędzie są plusy i minusy, nie? Że tak naprawdę zyskujesz bardzo dużo na elastyczności i takim rozwiązaniom, które są dla ciebie, i tak naprawdę, jeśli masz jakiś pomysł, ideę, która, uwaga, ma uzasadnienie biznesowe, to jesteś w stanie to wdrożyć dużo szybciej niż z zewnętrznym partnerem, szczególnie jeśli mówimy o jakichś tam rozwiązaniach pudełkowy. No jeżeli mamy software house zewnętrzny, to też inaczej, to problemu tego nie ma, nie? Ale tak naprawdę myślę, że drugą ważnym elementem jest takie merytoryczne partnerstwo z zewnętrznymi podmiotami. Czyli dla ciebie też na pewno jest ważne to, żeby mieć z kim rozmawiać po drugiej stronie, nie? I wiemy obaj, że jest z tym różnie.
Tak.
Więc my jesteśmy partnerem, z którym można porozmawiać, co też generuje bardzo fajne możliwości, chociażby, nie wiem, w takich rzeczach jak negocjowanie kontraktu, inaczej się rozmawia, też czasem mamy szanse rynkowe i wdrażamy rzeczy, których jeszcze na rynku nie ma, jakieś tam beta wersje, tego typu rzeczy, no bo dostawcy pewnych usług są w stanie z nami rozmawiać po partnersku. Dzięki temu, że też mamy jakieś tam zasoby wewnętrzne. No wiesz, myślę, że minusem z kolei są wyższe koszty i te koszty są absolutnie nieelastyczne. Nie? Jeżeli masz, wybucha pandemia, jest lockdown, jakaś tam część naszego biznesu została wysadzona w powietrze, myślę o offline'ie. Mając zewnętrznych partnerów, no to teoretycznie i praktycznie też możesz negocjować, możesz gdzieś tam wyciąć jakąś część usługi i tak dalej. Wiadomo, że każdemu zależy na przetrwaniu takiej relacji. Gdy masz to wewnątrz, no to masz, dalej masz ten koszt, nie? Więc to jest minus.
Ale ty powiedziałeś, że jest droższe niż zewnętrzne. Dobrze usłyszałem?
Że jest droższe niż zewnętrzne,
Utrzymanie takiego
no
zespołu.
mam takie przekonanie, nie? No poza kosztami etatów, masz, wiesz, jak masz na zewnątrz, to przede wszystkim płacisz za konkretny efekt, nie? A tutaj dochodzi ci koszt zarządzania tym wszystkim. Czyli tak naprawdę nie możemy o tym zapominać, że koszt IT to nie jest koszty etatów razy liczba tych etatów i koniec, bo po pierwsze ktoś musi tym zarządzić i to jest kupa pracy tak naprawdę, żeby dowozić pewne efekty w danym czasie. Zewnętrzną firmą no, zabezpieczasz się umową i tak naprawdę płacisz, gdy masz efekt. Druga rzecz, no te wszystkie koszty dodatkowe operacyjne, administracyjne, że tak to nazwę, no to też jest jakiś tam procent w całości. No i kolejna rzecz, że tak naprawdę koszt rozwoju, no a bez rozwoju to trudno mówić tutaj o gdzieś tam
Tak.
dalszym budowaniu zespołu ewolucji. Nie?
A zdradzisz słuchaczom, jaki duży macie zespół IT u was na te 8?
Sześcioosobowy w tym momencie i to jest zdecydowanie za mało, patrząc na liczbę przedsięwzięć, projektów, które chcielibyśmy realizować równolegle.
I co teraz, jak mówisz za mało, no to zatrudnijcie.
Daj mi Grzesiek na miary, bardzo chętnie przerwę podcast i będę dzwonił, zapraszał na rozmowy.
Tak.
Zapewne wiesz, jak wygląda obecnie rynek i rzeczywiście zatrudnienie człowieka do IT jest wybitnie trudne, szczególnie, że no przypomnę, że my pochodzimy z Olsztyna i tam mamy dziś centralę. Oczywiście pracujemy w obecnych czasach, jasne, że zdalnie, ale generalnie też dążymy do tego, żeby to był jakiś model taki mocno hybrydowy, czyli duża część, przynajmniej dla deweloperów, pracy zdalnej z możliwością i 100%, więc cała Polska niby do dyspozycji, ale jest to trudne, więc to jest też taka bariera, nie?
Tak,
Rozwoju.
to jest. No my mamy paru klientów, którzy mają może nie par sześciosobowy dział e-commerce, ale jedną osobę u siebie, a my jesteśmy tym zewnętrznym partnerem, który pozwala
Tak.
skalować i wręcz u dwóch to my zarządzamy tym programistą, który jest wewnątrz tej firmy i go pilnuje. Znaczy, może nie pilnujemy, ale tak
Ciekawe.
jakby wspieramy go. I tak jakby my ten proces narzucamy, bo jeśli mamy jednoosobowy dział, to tak jak ty powiedziałeś, ten procesy trudno ułożyć. Jak masz sześcioosobowy i pewnie tam jest jakiś szef, no to on
Tak.
pilnuje, żeby to wszystko było poukładane. Przy jednoosobowym dziale, no to polegamy na tym, że ten programista wszystko ogarnie, natomiast programista zazwyczaj jest specjalistą, ekspertem w swojej dziedzinie, a nie menedżerem, który pilnuje procesu, żeby to oprogramowanie dobrze powstawało, tak?
Tak, no też wiesz, też dochodzi kwestia technologii poszczególnych. No, full stack developer, ok, istnieje takie pojęcie, jednocześnie ja w nie tak umiarkowanie wierzę, nie?
Tak, zapytaj backendowca, żeby zakodował szary, to się i pokażesz mu dwa szare na grafice, to
Tak.
on zrobi jeszcze inne szary, które kompletnie nie, więc tak, to
Dokładnie
ja
tak.
to
No
nazywam
więc wiesz.
programistów, ile szarości widzisz?
No tak. Więc wiesz, no kierunek gdzieś z racji na te bariery mamy taki, że teraz gdzieś tam po refaktoryzacji platforma jest.
Czyli refaktoryzacja, czy pewnie przepisanie od początku całej na nową technologię, tak?
Tak, mieliśmy ten kod zastany, nie było do niej dokumentacji, więc ciężko było tutaj o jednoosobową czy jednodziałową odpowiedzialność za wyniki dalszego procesu deweloperskiego, więc teraz już mamy to za sobą na szczęście. Dwa, no zmieniliśmy zupełnie architekturę, jeśli chodzi o hosting, przeszliśmy na clouda w całości, więc to też jest gdzieś tam temat, dzięki któremu jesteśmy w stanie się mocno skalować w moment tak naprawdę, co jest nie do przecenienia przy jakichś tam pikach e-commerce'owych. A my jeszcze mamy takie wyzwanie dosyć często, że atakują nas boty wszelakie.
No, no tak.
Mamy towar szukany przez wszystkich, więc rynek botów poszukujących obuwia działa prężnie, więc musimy odpowiednie firewally stosować, plus rzeczywiście skalowanie infrastruktury na wypadek, gdyby firewall jednak wpuszczał za dużo ruchu.
A no tak.
Więc takie ciekawostki w tej branży. No i cóż, i teraz z racji na te trudności w rozwoju zespołu in-house, a poza tym widzę minusy w postaci właśnie elastyczności, będziemy gdzieś kierować się w stronę partnerstw takich strategicznych z partnerami, którzy będą nas wspierać w rozwoju poszczególnych projektów, ale zespół in-house oczywiście sobie zachowujemy, który głównie będzie odpowiadał po pierwsze za koordynację tych współprac, za zarządzanie projektami, no i za gdzieś tam odpowiednie planowanie i wdrażanie rozwoju tej infrastruktury, tak żeby to wszystko ze sobą
Tak,
funkcjonowało.
bo ty też powiedziałeś, jak tutaj określiłeś, że jak ma się wewnątrz ten zespół, to można go robić szybciej, wdrażać różne rzeczy, a z drugiej strony bardziej merytorycznie, bo ludzie wewnątrz znają system, tak?
Tak.
No ja się nie zgodzę, tak jakby patrząc na nasze doświadczenia i na to, jak my pracujemy, ale też widzę, jak inni pracują. To znaczy, nie mówię, że. Myślę, że nie jest aż tak duże popularne to. Tak jakby, że to wszystko zależy właśnie, jak ten software house jest poukładany, tak? Tak jakby jak wewnątrz ma tą strukturę dopasowaną do konkretnego rodzaju klienta. My na przykład obsługujemy tych klientów tam od 200 tysięcy do kilku milionów miesięcznie. Jakbyśmy was mieli na przykład zająć albo kogoś większego, to ja bym powiedział nie, bo że my nie damy rady. Tak jakby powyżej tam powiedzmy 10 milionów złotych miesięcznie, może 7, no nie wiem, gdzieś ta granica między 5 a 10 milionów na miesiąc. Ja bym powiedział, że raczej nie damy rady obsługiwać takiej firmy z prostego powodu, że nasze procesy wewnętrzne nie są przystosowane do tego, tak? U nas klienci zazwyczaj wykupują nas od tam 8 godzin miesięcznie do 60-80 godzin miesięcznie. To jak na takie sklepy, które przy takich obrotach to i tak jest bardzo dużo. Ja na przykład, no, nie jestem w stanie na przykład teraz, no, na przykład 300 godzin sprzedać do jednego klienta, tak jakby. To by było niebezpieczne dla nas, dla jako firmy, ale z drugiej strony i procesów, bo jak to ugryźć. I z tego powodu, że ja jestem fanem takiej efektywności procesów, mamy z 300 ponad stron, jak nie więcej, różnych spisanych, jak to wszystko ma działać i rzeczywiście potrafimy to robić, tak jakby. Jeden z naszych klientów nazwał taki złoty środek. To nie jest tak, że wszystko od ręki zrobimy. Pożary rozwiązujemy w ciągu godziny, czyli sklep stoi, a coś, co trzeba pilnie zrobić, to standard to jest przyszły tydzień, wyjątek ten tydzień, tak? Czyli tak jakby klienci wiedzą, że im mniej wyjątków, tym lepiej, bo to powoduje
No tak,
takie
ale
ten.
to wynika, wiesz, zapewne z waszego procesu, nie?
Tak.
Jakiegoś tam sprint planningu i tego typu rzeczy,
No,
nie?
i ja myślę, że jak się ma wewnętrznie, to też tak jest, bo w tym momencie
Tak.
zespół nie jest się w stanie skupić na tym, na przykład na jakimś większym wdrożeniu, tylko oddzielnie powinien być zespół do szybkiego reagowania, oddzielny do większych projektów.
No właśnie, my przede wszystkim tak dzielimy sobie pracę na takie zadania bieżące i na większe projekty, gdzieś tam alokujemy zasoby na wyłączność często do projektu, bo inaczej to się rozwleka. No i wyzwaniem też było transformacja z takiej roli służebnej stricte, czyli wiesz, dostajesz taski, 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 i oni tam robią, właściwie nie bardzo wiedzą po co, ale robią, nie? Tłuką te taski, bo ktoś tam im to zlecił i co drugi pyta, jak tam, na kiedy.
Tak.
I teraz to jest taka transformacja, żeby biznes zrozumiał, że tutaj musi obowiązywać pewien proces, bo dzięki temu procesowi wszyscy dostaną swoje efekty projektów szybciej.
Tak.
I to było kluczowe, żeby to gdzieś transformować wewnątrz organizacji, która była przyzwyczajona do tego, że ej, no jak to? Dzisiaj zlecam, ja mam jutro akcję, więc ja potrzebuję mieć osadzony landing page na wczoraj.
Tak, znamy to.
No. I powiem ci, że oczywiście, że ja nie słyszałem o firmie, gdzie nie ma tarcz IT biznes. Nie słyszałem, ale myślę, że w dużej mierze się tutaj zespoły poszczególne przyzwyczaiły do tych procesów i to działa na pewno lepiej niż działało sobie wcześniej, bo jedna i druga strona wiedzą, czego się spodziewać.
Tak. Znaczy, ty to nazywasz procesami, a ja bym nazwał zasadami współpracy, czyli żeby było jasne, jak szybko pewne rzeczy mogą być zrobione, ile wcześniej trzeba o tym powiedzieć, co powinno być opisane, jak opisane, i wtedy obie strony gdzieś tam potrafią się docenić nawzajem. Z
Tak,
drugiej strony, to co ja
tak.
na przykład tutaj wprowadzam, to to, żeby programista nie widział tylko tego tasku jednego. Bo wtedy wie, nie możemy liczyć na jego kreatywność, on po prostu musi wtedy wystukać. A u nas jest tak, że ten programista, mamy też tutaj taki dział e-commerce, więc oni są, widzą szerzej te taski, widzą jak to działa, widzą jak inne sklepy działają. No i oni dzięki temu mogą powiedzieć: hej, ale to chyba kupię, bo tutaj robiliśmy to inaczej, tutaj ktoś powiedział, i nie są to takimi trochę ślepymi wykonawcami, tylko ludźmi, którzy przy okazji, oprócz tego, że muszą wymyśleć, jak to zakodować, to mogą powiedzieć: hej, ale może ten proces zmieńmy w tym tasku, bo coś tam. I to też jest takie wsparcie, bo z drugiej strony oni też pewnie, u was też jest to, że programista przyjdzie: hej, ale jak to będziemy chcieli tak zrobić, to po prostu będę musiał połowę sklepu przekopać i to będzie strasznie drogie, tak? Gdzie
No
tu sens biznesowy?
tak,
Pewnie
no
też macie taki problem.
wyceniamy sobie poszczególne funkcjonalności przed decyzją po prostu, czy będziemy wdrażać poszczególne pomysły, musi nastąpić ten proces wyceny. I wiesz, to chwała Wam, że macie takie podejście, że rzeczywiście dział e-commerce'u współpracuje z deweloperami. My też gdzieś promujemy tego typu podejście. Celem jest właśnie to, żeby deweloperzy rozumieli biznes. Żeby znali cele całego przedsięwzięcia, nie pojedynczych tasków, nie?
Tak.
Czyli na przykład deweloperzy są obecni na takim kick-offie projektu, gdzie omawiamy, co jest celem danego przedsięwzięcia, danego projektu, po co nam to potrzebne, jakie jest uzasadnienie biznesowe, co my z tego będziemy mieli i kiedy, nie?
Tak.
I wówczas rzeczywiście to zupełnie inaczej zaczęło sobie iść. No i to wiesz, to nie mamy tego od zawsze, nie? Stosunkowo od niedawna. Wcześniej widać było więcej zgrzytów, gdy tego nie było. No i myślę, że ważne jest też to, tutaj trochę to padło w kontekście tej wyceny
Tak, tak.
czy godzin, że tak naprawdę ten proces analityczny warto budować w firmach taką, wiesz, jakby to ująć. W ogóle świadomość cyklu życia projektu z perspektywy, no nie tylko IT, no bo
Tak.
to IT to jest tylko pewien element realizacji często, nie? A musimy budować świadomość, że cykl życia projektu to jest również ten etap analizy. Gdzieś później dopiero po decyzjach jakiejś tam realizacji, a potem mamy jeszcze jakieś testy, stabilizacje i tak dalej. U nas ta świadomość jest już lepsza niż była i też widać tego efekty. Że biznes jest w stanie poczekać na solidną analizę, po to, żeby podjąć później lepsze decyzje i żeby szybciej później, ostatecznie po realizacji, wdrożyć dany produkt, nie?
A co znaczy dla ciebie analiza?
So, po pierwsze, kwestia analizy biznesowej, czyli solidne uzasadnienie, czyli bez tego to w ogóle nie zaczynamy. Dwa rzeczy związane z technikaliami, czyli wiesz, diagramy przepływów, opisy procesów, jak co ma funkcjonować, uszczegóławianie czasami do granic możliwości. To wydłuża czas trwania projektu, często na przykład o 1/3, ale z drugiej strony obniża koszty na tych etapach ostatnich, gdy wdrażasz coś bez odpowiedniego przetestowania. A żeby odpowiednio przetestować, to musisz mieć uzgodnione wcześniej, co to tak naprawdę ma dowozić i tak dalej, i tak dalej.
Tak.
Więc pewnie dla software house'u to mogą być oczywistości, ale dla e-commerce'u, który gdzieś tam budował to od zera, te rzeczy były w pewnym momencie takim, wiesz, game changerem,
Tak.
odkryciem Ameryki trochę, nie?
Wiesz co, akurat my pracując z klientami, to zazwyczaj wiesz, oni oczekują wyceny, więc wysyłają 3 punkty często i zróbcie mi taką funkcjonalność. A teraz jest hej. No ja mogę powiedzieć z doświadczenia, hej, to zajmie 1 dzień, pół dnia, 2 tygodnie. Natomiast wszystko, cały szkopuł to ten diabeł w szczegółach, który
Dokładnie.
powoduje: ej, ale jak to ma działać? Jak twój sklep wygląda? Jak twój sklep reaguje? I tam 1000 rzeczy wyskakuje, więc u nas to zazwyczaj jest tak, hej, to może być między 1 a 5 dni i potrzebujemy zrobić tak, my to nazywamy studium wykonalności, gdzie siadamy z klientem i analizujemy, pytamy się go po co to, później programista siada, patrzy jak jest ten sklep zrobiony, co tam można zrobić, zmienić, plus na co pozwala platforma i na przykład jest zproponowane jakieś jedno lub dwa rozwiązania, jak to zrealizować przy różnych budżetach, tak? Bo na przykład można zrobić prosto na twardo i to będzie tanie, albo zrobić to jak trzeba i wtedy mamy drożej, ale lepiej, tak? I w przyszłości nie odbije nam się to czkawką. I ja widzę, że to się zmienia ta świadomość, ta analiza jest potrzebna. Tylko, że ona też zajmuje czas i często ta analiza to już jest właśnie u nas też 20% z całego w ogóle wykonania zadania, żeby to
Tak.
przeanalizować. I to też jest tak, że po tych 20% klienci mówią, nie robimy tego. Bo na przykład się okazuje, że jest strasznie drogie to rozwiązanie, albo się w ogóle okazuje, że to nie ma sensu biznesowego, bo zaczynamy rozmawiać, zadajemy. My zadajemy, o, bo często, nie wiem czy u was jest tak, ale ten kto chce, to widzi cały świat w różowych okularach, że to po prostu to zmieni nasz biznes, będzie wzrost konwersji o 50%, a później są ciężkie pytania, których pomysłodawca nie zawsze chce sobie zadać. Okazuje się, że takich do
No
końca nie będzie.
tak, wiesz, no i tutaj podchodzą dwie rzeczy. Po pierwsze, warto gdzieś robić MVP i rzeczywiście te hipotezy szybko testować. Czyli kolejna rzecz jest taka, żeby próbować się wystrzegać budowy kombajnów od samego początku, jakichś bardzo rozbudowanych funkcjonalności z milionem pomysłów. A lepiej zrobić coś małego i sprawdzić, jak na to klienci reagują, i jeżeli reagują umiarkowanie pozytywnie, to ewentualnie poprawiać. No i kolejna rzecz, chyba, że w kontekście tego, co powiedziałeś, że ta analiza zajmuje czas, no okej, zajmuje, tylko ja wolałbym mieć wniosek, żeby czegoś w ogóle nie robić, niż stracić pieniądze, jak zrobię to bez analizy.
Tak.
Dla mnie to jest oszczędność, tak naprawdę, nie?
Ja myślę, że w tym momencie najbardziej mi żal wszystkich tych ludzi, którzy wchodzą do e-commerce'u i wydają pieniądze na stworzenie tego sklepu, a nie zrobili porządnej analizy i strategii, czy w ogóle warto, żeby oni wchodzili w e-commerce, bo wydają pieniądze, a później się okazuje, że jednak to nie ma przyszłości w ich przypadku, bo no nie będą w stanie mogli tego ogarnąć, tak?
No tak, tutaj mówimy akurat o takiej analizie, powiedzmy, strategicznej,
Tak.
nie? Ale na każdym etapie warto poświęcić jakiś czas przed w ogóle rozpoczęciem działań, no bo to może się okazać zbawienne w skutkach na późniejszych etapach, i tu przykładów można mnożyć.
Właśnie, bo Łukasz powiedziałeś, że taki wasz jest plan, żeby mieć wewnętrzny zespół jako takie krytyczne plus zewnętrzne zespoły, które by wam pomogły w skalowaniu, w szybkości realizacji budowy całego sklepu. Ale teraz jest to już możliwe u was, czy nie? Bo pod to trzeba mieć specjalną strukturę samego sklepu, bo jeśli wy macie dedykowany sklep, no to każdy nowy programista będzie musiał poznać ten sklep, strukturę a przecież to jest drogie,
Tak.
żeby się nauczyć. Co stosujecie? Headless, jakieś mikroserwisy?
No dokładnie, masz bingo, bo właśnie poszliśmy w tą stronę, czyli gdzieś tam przepisaliśmy to w idei headless, czyli oparliśmy w całość o mikroserwisy, czyli tak naprawdę poszczególne moduły sklepu są od siebie niezależne z perspektywy technologii, komunikują się po API czy po jakiejś tam szynie danych. I po prostu mówiąc kolokwialnie, gadają ze sobą, ale dzięki temu jesteśmy w stanie niezależnymi zespołami poszczególne elementy rozwijać i później dbać tylko o to, żeby jedne z drugimi się komunikowały, czyli rozwijać na przykład API, nie?
Tak. Okej, czyli mikroserwis, czy każdy moduł tak jakby oddzielnie, niezależnie od siebie działa, a headless, czyli frontend niezależny od backendu, tak?
Dokładnie tak.
Okej.
No i to teraz gdzieś zaczyna gdzieś tam być modne na tych e-commerce'owym świadku hasło headless.
Tak.
U nas to pewnie jeszcze tak do końca w 100% to nie jest, ale generalnie wydaje mi się, że przy tych wszystkich buzzwordach występujących na rynku, one są o tyle przydatne, że one mogą wytyczać pewne kierunki, a dopiero pod tymi kierunkami należy definiować konkretne przedsięwzięcia, żeby do tego kierunku zdążyć.
Tak. No, wiesz, no, jesteście tak naprawdę liderem w swojej tam jakiejś branży, niszy. No, to jest trochę inaczej niż jak jestem gdzieś tam nie na tym liderskim i mam inną niszę i mniejsze obroty niż wy. Tak jak mówiłeś, prędzej lepiej skopiować niż i używać gotowego rozwiązania niż iść w to. Natomiast właśnie się zastanawiam, bo mówiłeś, że przepisaliście ten kod do takiej struktury. Długo to zajęło? Tak z ciekawości.
Długo.
Za długo.
Nie no, wiesz, może tak. Uważam, że na poziomie tego długu technologicznego, który był przed, i z uwagi na to, że brakowało jakiejkolwiek dokumentacji, więc tutaj była kwestia jeszcze analityczna mocno do zrealizowania, plus do tego, że trzeba było jeszcze w tym uwzględnić projekt migracji do clouda, no to to zajęło trochę ponad rok, rok i dwa miesiące.
I to cały zespół kodował, czy część
nie,
zespołu?
Nie, 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 dwie osoby. Dwie okay. osoby plus szef jako architekt zamieszania. No i oczywiście mieliśmy do tego z perspektywy chociażby w przypadku projektu cloudowego, no to mieliśmy oczywiście partnera zewnętrznego, który tak naprawdę gdzieś nas za rączkę przez to przeprowadził, bo nie mieliśmy wcześniej doświadczeń w tym zakresie.
Okej. To no to drodzy słuchacze, to może ze się policzyć, ile średnia stawka programisty razy dwóch czy trzech, plus jeszcze partner. No, solidny budżet na to i możecie zobaczyć też. I to pewnie jeszcze nie wszystko zostało przepisane, tylko te najważniejsze rzeczy, żeby nie było tak, że 10% funkcji jest używanych, tak?
Tak, tak.
Pewnie
tak,
sprawdziliście, tak. Zanim zaczęliście pisać.
Z racji na doświadczenia, tak, pewne funkcje zostały pominięte. A też trzeba wziąć pod uwagę, że była też generalne założenie przy projekcie, nie wymyślamy nic nowego.
Czyli przez rok nie tworzyliście żadnej nowej funkcji na starych slepach?
Nie, no tworzyliśmy na starych, ale tam minimalne ilości, naprawdę żeśmy tam wycinali co się dało, nie? Żeby przypadkiem nie musieć później pisać tego od nowa po nowemu. Więc to operacja była bolesna. Wierzę, na efekty będzie trzeba jeszcze trochę poczekać. Ale wierzę, że to była dobra decyzja w tej konfiguracji, w której tam obecnie jesteśmy. Nie?
Tak mi się przypomniało. Operacja była bolesna, ale pacjent przeżył.
Pacjent przeżył. No wiesz, z ciekawostek właśnie tak dla śmiechu, że pacjent przeżył. Wyobraź sobie, że zrobiliśmy rzecz karkołomną, by się wydawało. Przepięliśmy się na chmurę tydzień przed Black Friday.
W tamtym roku.
To wyobraź sobie, jaki był stres, czy to będzie działać.
O, no, ja przeżyłem w swoim życiu raz, tak powiedziałem, nigdy więcej i...
No, wiesz co, ja pozdrawiam tym razem Maćka po zdrowie, bo Maciek był tutaj głową tego zamieszania. No, raportował na bieżąco nawet i o trzeciej w nocy, co tak. się dzieje, nie? I tylko, że tak naprawdę... To jest hipoteza, no bo nie byliśmy w stanie tak. do końca tego zweryfikować. Prawdopodobnie na poprzedniej infrastrukturze byśmy Black Friday po prostu nie przeżyli. A były sklepy, które nie przeżyły, które się tam skraszowały na wiele godzin. Nie?
Czyli mieliście takie straszne promocje i straszny ruch, rozumiem.
No tak, tak. Ruch był potężny, więc musieliśmy to zrobić. No i przeżyliśmy ten Black Friday i zakończyło się to happy endem. Nie obyło się oczywiście bez perturbacji, nie wszystko działało idealnie, no ale...
Czyli były ofiary, na szczęście nie w ludziach.
No były, ten czas stabilizacji tam trochę trwał, żeby rzeczywiście można było przejść do innych projektów i skończyć gasić pożary, nie?
Okej, okay. Aha, czyli rozumiem, że po prostu jeszcze później jak przepięliście, to było dużo poprawek i błędów, które wychodziły po drodze.
Tak, tak. Rzeczy, które nie zostały uwzględnione, zapomniane, braki w dokumentacjach się kłaniają, więc tak naprawdę jeszcze raz podkreślę, że ten proces analityczny i dokumentowanie jest mega istotne dla późniejszego rozwoju, bo później to generuje tylko bariery.
A nie wiem, czy mierzycie to. Jaki procent z całego czasu projektu to jest dokumentacja, żeby ją dobrze stworzyć?
So, tak dokładnie to nie mierzymy, ale ja bym to patrząc po harmonogramach projektu oceniał na między 20-30% całości. Tak jak powiedziałeś, 20, myślę, że nawet około 30 może być.
Dokumentacja do waszego sklepu?
Znaczy dokumentacja i analiza, to mam na myśli.
Okej. Okay. Ale bardziej jak wiesz, chodzi mi o dokumentację oprogramowania, że na przykład
Techniczną.
programista ten taką pisze i później musi dopisać jeszcze
A to
to.
nie wiem, wiesz, jest ten proces, ale nie wiem, to by trzeba było Maćka zapytać. Mogę zapytać, następnym razem będę przygotowany.
Okej, okay, no widzicie takie pytania niespodziewane. No to tak podsumowując całość, żebyśmy już powoli kończyli i zmierzali do brzegu, to jesteście na własnym dedykowanym rozwiązaniu. Tworzy go niezły zespół 6 osób. I to rozwiązanie powoduje też pewnie komplikacje, no właśnie, bo tu jeszcze macie taki ząb, że macie 8 różnych sklepów, prawda?
Tak.
To też trzeba sobie jakoś z tym radzić.
No, trzeba. I tu jest też wyzwanie, no bo wyobraź sobie, że wiesz, można podzielić klientów na zewnętrznych, czyli to jest klient, który przychodzi po buty do sklepu biegacza, i na klientów wewnętrznych, czyli to jest na przykład menadżer któregoś ze sklepów, który chce na wczoraj taką a taką funkcjonalność. No i ci klienci wewnętrzni często mają zupełnie przeciwstawne potrzeby między sobą,
Tak.
co rzeczywiście jest problemem. No i tutaj trzeba wykazywać się nie lada asertywnością i jednocześnie dyplomacją, no, żeby to funkcjonowało. Jeden chciałby mieć tam wyłączanie z rabatu produktów zrobione w sposób X, a drugi w Y, i one zupełnie ze sobą nie grają. A jeżeli chcielibyśmy być dla każdego dobrym wujkiem i robić funkcjonalności po prostu tak, jak zostały zlecone według własnego widzimisię autorów, no to za rok czy dwa mielibyśmy z nowo świeżo przepisanej, pięknej platformy znowu taki bałagan, w którym nikt by się nigdy nie odnalazł. No i koło by się zamknęło. Ten błąd żeśmy już popełniali, więc nigdy więcej.
Macie żelazne zasady spisane gdzieś? Czego robicie, czego nie robicie?
Tak, no mamy jakieś tam procedury popisane, jak to ma wyglądać, i rzeczywiście staramy się pewnych rzeczy trzymać. Oczywiście nie jest to, żelazne to dobre słowo, bo bywają różne wyjątki. No nie robimy już takich rzeczy, że na przykład operacja na otwartym sercu, czyli grzebanie na produkcji bezpośrednio już nie ma miejsca. I się nawet nie da chyba teraz, ale kiedyś takie rzeczy były. Więc tak, jest trochę takich zasad, które może nie pisanych do końca, ale każdy je zna.
Ja przyznaję, że jak opowiadasz, jak masz tych 8 menedżerów z różnych sklepów, którzy negocjują różne funkcjonalności, to jakby nasi koordynatorzy negocjowali między sobą o zasoby programistyczne, bo też przecież mamy ograniczone, kiedy, bo nasi klienci chcą też pewne rzeczy na już albo inaczej, a do tego jeszcze trzeba przenegocjować z klientem pewne rzeczy, że może lepiej tego nie robić na tej platformie, bo to w ogóle to posypie, albo on chce na szybko, więc dobra, zróbmy ten wyjątek, zróbmy to na żywym organizmie, to przecież jest takie proste, tak?
Dokładnie. Wiesz, to ja się bardzo będę cieszył, jak ekipy właśnie ode mnie to posłuchają.
Tak.
Żeśmy dużo takich ciekawych rzeczy zdefiniowali.
A później jest historia. No to było proste, ale pacjent był wyłączony na godzinę, tak?
Tak,
I
tak.
jednak to nie było takie hopiu, bo jak się tworzy sklep, tak jak u was ten rok przez kilka osób, to tych funkcjonalności jest setki. Nawet programista, który to tworzy, zapomina, że to jest powiązane z tym i to nie jest wprost
Tak.
napisane, tak?
No a więc warto o to dbać właśnie, żeby zapobiegać tym zapominaniu, czyli właśnie dokumentacja i wiesz, no tam jeszcze tu u nas dochodziły kwestie integracji z różnymi tam systemami, co też jest inaczej niż chociażby w Preście, gdzie wiele integracji masz po prostu do wzięcia i do dostosowania, nie? Bo to też nie jest tak, nie?
Jest do wzięcia, ale te moduły, dlatego że są pisane przez różnych programistów, one się kłócą i nie działają, i trzeba je poprawiać.
Nie współpracują ze sobą, dlatego właśnie powiedziałem, że do wzięcia i do dostosowania, żeby też
Tak.
słuchacze mieli świadomość, bo to jest chyba ważne, że jak weźmie się open source'a, to wcale to nie jest tak, że wchodzę sobie na sklep z wtyczkami i wybieram wtyczki i tego samego dnia mi wszystko działa. Nie?
No to nie jest telefon, czy to Apple, czy Google, że zainstalujemy sobie aplikację i to świetnie działa. To nie ten
Tak.
poziom, bym powiedział, działania. Tak, wiesz, tak podsumowując jeszcze raz, bo ostatnio mi się nie udało, życie, zawsze coś wyjdzie ciekawego po drodze. No bo się zastanawiam, bo ty jesteś, reprezentujesz sklep ogromny, jak dla mnie, tak jakby ogromną infrastrukturę, no niewiele firm może sobie pozwolić na taki zespół IT sześciosobowy wewnątrz, jeszcze do tego zewnętrzne, więc to jest w ogóle kompletnie inna liga niż no, 90-95% sklepów w Polsce. Jeśli mówimy o 50 tysiącach sklepach, bo gdzieś wspomniałeś, że tyle jest w Polsce na podstawie raportu Senuto. Tak, tu będziemy robić kryptoreklamę przypadkiem.
Tak.
Więc tych sklepów, takich liderów, to pewnie jest 500 max, mi się wydaje.
No, tak.
Które takie są. Więc dla całej reszty osób, które tu słuchają i są w mniejszych komersach, myślę, że wartościowym jest to, żeby zwrócić uwagę na to, czego wymagać od zewnętrznego software house'u. Na przykład zapytać o to, bo nikt o to nie pyta, jaki wygląda proces komunikacji pomiędzy mną a wami, jak wygląda proces, nie wiem, dokumentacji, jak wygląda proces zlecania, szybkości reakcji, co w razie X, co w razie Y, kto o to zadba, czego mogę oczekiwać, jaka jest jakość kodu, tak? Czy jak to się dzieje? Nie wiem, czy ty byś coś jeszcze dodał?
Nie wiem, co wymieniasz te rzeczy, o które ja bym zapytał zewnętrzny software house, ale to po latach doświadczeń. Nie? Że rzeczywiście ja pierwsze, co bym zapytał właśnie to o kwestie komunikacji, definicji, oczekiwań, jak szczegółowo będziemy rozpisywać sobie poszczególne zadania, jaki procent czasu alokujemy na ten etap analityczny i gdzie i w jakiej formie będzie przechowywana dokumentacja. No i oczywiście rzeczy związane z SLA, czyli dostępnością tak naprawdę później serwisów, ale zakładam, że o to raczej klienci pytają.
Też nie do końca, tak jakby mamy jasne
Aha.
zasady. Ja już nauczony tym, że tak jak u was klienci w sklepach mają różne oczekiwania, to my często na początku mówimy, jak to u nas jest i co możemy zrobić. Tak jakby te oczekiwania od razu, tak jakby te krytyczne rzeczy, które później zazwyczaj wychodziły i to były takie pożary, bo klient się na nas na przykład złościł, czy obrażał, czy miały do nas pretensje, to my to wyciągamy tego trupa z szafy na początek, tak? Nie, od razu mówimy, tak szybko reagujemy, tego nie robimy, to możemy zrobić, tego nie możemy zrobić. I odnośnie komunikacji, tak się komunikujemy i tego tak jakby najczęściej klienci, prosimy klientów, żeby się do nas dopasowali, pomagamy mu w tym. Z drugiej strony opisywanie zadań, no to jest no, tutaj koordynator, który prowadzi klienta, to jest wyższa szkoła, żeby no, wyszkolić klienta w dobrym opisywaniu zadań, że tak się wyrażę, bo to
Tak.
ułatwia czas później na produkcji, ale i też koszty obniża, tak? Więc to czasami trwa i 2 lata.
A właśnie, a to jest świetnie, że odpowiedziałeś na pytanie, które nie zdążyłem zadać. Chciałem zapytać, ile trwa edukacja klienta w kontekście właśnie rozpisywania zadań, dzięki czemu na koniec dnia on oszczędzi kasę, ale 2 lata, no.
Tak. Znaczy to wszystko zależy od osoby. Tutaj mówię o bardzo takim hardkorowym
Tak.
przypadku. Natomiast tu koordynatorzy są bardzo wyczuleni, wręcz mamy instrukcję albo opis i uczymy tego klienta, jak to opisywać, jakie rzeczy, jak robić zrzuty ekranu, bo tutaj to jest albo pomysły, żeby to miało ręce i nogi, żeby nam ułatwić pracę, bo później, wiesz, to też jest tak, że jakaś zewnętrzna firma, no ale to wy mieliście mnie zapytać o to i o to, tak? To wy mieliście dopilnować tego procesu. No więc bierzemy na tą odpowiedzialność na siebie i pomagamy.
Tak.
No, myślę, że temat ogarnęliśmy całkiem mocno. Mieliśmy krócej, a tu znowu wyszło dłużej.
Udało się liznąć, nie?
Tak, no. Ja myślę, że kiedyś zrobię podsumowanie, bo już kilka razy o tym rozmawialiśmy, że podsumowanie i złożę to w jeden tak zwany e-book może i coś z tym wymyślimy, żeby ogarnąć. Ostatnio cię pytałem, czego ci życzyć, a dzisiaj zapytam, co byś polecił e-commerce menedżerom, właścicielom sklepów, żeby czytali, uczyli się jakieś wartościowe źródła wiedzy?
No, wiesz co, to może tak w kontekście tego, o czym dzisiaj rozmawialiśmy. Ta książka już ma swoje lata, ale jest tam wiele treści, które są ponadczasowe. Jest taka książka Technologia w e-commerce. Tam bodajże, nie pamiętam, który z braci Karwatka był współautorem. Mogę teraz poszukać jej na półce. Ale myślę, że bardzo, bardzo fajna pozycja w kontekście tego, o czym dzisiaj rozmawialiśmy. I druga rzecz, która gdzieś mnie ostatnio fajnie zainspirowała, czyli PMO, Project Management Office. To jest już taka bardzo praktyczna pozycja mówiąca o tym, jak zorganizować wewnątrz organizacji biuro projektów. O tym, żeśmy dzisiaj nie zahaczyli za bardzo ten temat, ale to też jest mega, mega ciekawe, że można sobie spróbować dzięki temu zestandaryzować pracę nad projektami w organizacji, a to przy pewnej skali jest kluczowe.
Tak, to już jest na pewno kluczowe.
No, to takie mi dwie rzeczy do głowy przychodzą, co bym tutaj w kontekście dzisiejszej rozmowy mógł z czystym sumieniem polecić.
Także polecam. Może to są te białe kruki po 200 za książkę.
Nie,
Bo
nie.
nie, nie, nie są białe kruki. Więc Łukasz, wielkie dzięki za rozmowę.
Dzięki również.
Dziękuję, że się tym podzieliłeś i trzymam kciuki, żebyście, no. Wasz pomysł na rozwój waszej technologii to wyszło tak, jak chcecie. O, tak.
Wierzę, że tak będzie. Również dzięki. No i cóż, oby tych dużych klientów też się udawało Wam łapać i żeby biznes szedł do przodu.
Dzięki. I do usłyszenia.
Do usłyszenia.
I to już koniec. Jakie masz przemyślenia? Już wiesz, czy warto mieć własny zespół IT, czy może zewnętrzny, a może jakiś SaaS? Daj znać w komentarzu, czy to na YouTube, Facebooku, czy w e-mailu. Materiały, linki i transkrypt są na stronie rozmowynazapleczu.pl, a ja ponownie zapraszam do zapisu na nasz newsletter z ciekawymi newsami z całego świata. Ta sama strona rozmowynazapleczu.pl, gdzie się na to możesz zapisać. A tymczasem do usłyszenia, do następnego odcinka. Hej!